Test przeciążeniowy sieci WLAN. 5 maja 2008. Sieci bezprzewodowe mogą mieć problemy ze skalowalnością. Firma doradcza Novarum przeprowadziła testy urządzeń pochodzących od trzech producentów. Badano zachowanie sieci w rozbudowanym środowisku kilkadziesiąt obsługiwanych stacji klienckich. Otrzymane wyniki pokazują główną słabość protokołu 802.11 – brak mechanizmów obronnych przed przeciążeniem. Zdaniem autorów wadliwy jest sam standard, a nie sprzęt. Test ujawnił dwa problemy, z którymi należy się liczyć w przypadku bardziej złożonej instalacji Wi-Fi. Pierwszy z nich to interferencje współkanałowe, to jest zakłócenia pochodzące od innych punktów dostępowych i użytkowników, które negatywnie wpływają na wydajność sieci. Drugim zauważonym efektem jest niska skalowalność konwencjonalnej infrastruktury opartej na prostych AP i kontrolerach. Oba zagadnienia są związane z warstwą łącza danych W802.11. Wynikają ze sposobu, w jaki została ona zaprojektowana, jak realizowane są przez nią potwierdzenia i retransmisje. W przypadku pojedynczych AP i nawet kilkunastu klientów możemy nie zauważyć wad podkreślonych w raporcie Novarum. Problemy stają się widoczne dopiero przy dużym obciążeniu skomplikowanej sieci. Mogłoby się wydawać, że nowy standard 802.11n, zwłaszcza wykorzystanie pasma 5 GHz, w pewnym stopniu rozwiązuje wspomniane problemy. Niestety, zdaniem zespołu testującego z Novarum kłopoty pozostaną. To prawda, że 11n oferuje przepływność wielokrotnie wyższą niż b/g. W związku z tym przeciążenie sieci będzie wymagało wygenerowania większego ruchu. Z drugiej jednak strony należy się spodziewać, że przedsiębiorstwa wybierające nowy standard będą chciały realizować bardziej złożone usługi. Transmisje głosu, wideo, dostęp do sieci korporacyjnej mogą doprowadzić do przeciążenia sieci. S.125301 test z życia wzięty. Firma Novarum przeprowadziła badania sieci bezprzewodowej jesienią 2007. Zrobiła to w sposób dość nietypowy. Zazwyczaj test WLAN to pojedynczy punkt dostępowy i maksymalnie tuzin stacji klienckich. Często pomiary przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych. Tym razem jednak starano się zbliżyć do środowiska rzeczywistego. Testy zostały wykonane na drugim piętrze biurowca. Punktów dostępowych było najpierw 15, a następnie 10. Musiały one obsłużyć 72 laptopy i 54 bezprzewodowe telefony VoIP. Projektantem i wykonawcą testów była firma doradcza Novarum. Jednak sponsor całego przedsięwzięcia to Meru Networks. Wykonano 7 rodzajów testów, każdorazowo tworząc od podstaw sieć. Producenci użytych punktów dostępowych to Aruba Networks, Cisco i Meru Networks. Novarum w trakcie badań skupiło się na standardzie 802.11g. pracującym w paśmie 2,4 GHz, mimo że AP wyposażone były w układy obsługujące także 802.11a/b. Jeden z testów polegał na transmisji danych przez 72 laptopy. Następne próby uwzględniały połączenia głosowe 24, 48, 72 symulowane rozmowy. Dwa testy obejmowały transmisję danych i VoIP. Jeden test miał za zadanie określić, ile jednoczesnych rozmów sieć bezprzewodowa jest w stanie obsłużyć. S.125302 efekt spirali. Wygląda na to, że istnieje granica, po której przekroczeniu sieci WLAN przestają się dobrze zachowywać, twierdzi Phil Belanger, współzałożyciel firmy Novarum. Większe obciążenie to więcej błędów. Prowadzą one do retransmisji, które zwiększają obciążenie. I tak koło się zamyka. Producenci sprzętu WLAN różnie radzą sobie z opisanym efektem spirali. Dużo zależy od używanej architektury sieci. Zdaniem Belangera, Aruba i Cisco bazują na mikrokomórkach, to jest punkty dostępowe połączone są z centralnym kontrolerem. Sąsiadujące komórki pracują na różnych kanałach. Ich zasięg częściowo się pokrywa tak, aby umożliwić roaming mobilnym klientom. Taki model stosuje większość dostawców. Meru pozwala na inną budowę sieci. Wszystkie punkty dostępowe działają na tej samej częstotliwości. Kontroler Meru jest w stanie sprawdzić stan kolejki na każdym punkcie dostępowym dla każdego klienta i oszacować, ile czasu jest potrzebne na transmisję. Zdaniem Belangera, AP od Meru cierpliwie czekają na swoją kolej, zamiast niezależnie od siebie nadawać i wzajemnie się zakłócać. Uzyskiwana wydajność sieci jest stała, przewidywalna i optymalna. Tak jest przynajmniej w teorii. Jeszcze inne podejście do architektury reprezentuje na przykład Extreme. Punkt dostępowy jest pozbawiony CPU. Składa się jedynie z 4 zestawów nadawczo-odbiorczych i anten. Wszelkie funkcje związane z warstwą MAC wykonywane są przez kontroler. Extreme twierdzi, że udało mu się w ten sposób wyeliminować negatywny wpływ współkanałowych interferencji. S. 2.125303 wyniki testów. Sieć oparta na urządzeniach z ISCO lub Aruba. W przypadku badania samej transmisji danych z udziałem 72 klientów i 15 punktów dostępowych pozwoliła na osiągnięcie całkowitej przepływności na poziomie 50 MBS. Innymi słowy, pojedynczy klient mógł liczyć na mniej niż 1 MBS. Zdaniem Belangera, niektórzy mogliby się spodziewać 20 MBS na punkt dostępowy i ok. 300 MBS zagregowany ruch z całej sieci. W przypadku, gdy liczbę AP zmniejszono do 10, przepływność gwałtownie wzrosła. Dla sieci z punktami dostępowymi Aruba zmiana wyniosła prawie 40% z 47 do 64 MBS. W raporcie stwierdzono, że jest to spowodowane wspomnianym wcześniej efektem spirali. Więcej punktów dostępowych oznacza więcej równoczesnych transmisji, które powodują więcej zakłóceń i degradują wydajność systemu. Jeśli chodzi o sprzęt MERU, to przestrzeń biurowa najpierw została pokryta 5 punktami dostępowymi pracującymi na tej samej częstotliwości. Następnie dodano 2 zestawy po 5 AP każdy. W ten sposób zagospodarowano 3 kanały w paśmie 2,4 GHz, to jest 5 AP na kanał. Wszystkie punkty dostępowe pracowały z maksymalną mocą. W przeprowadzonym teście sieć osiągnęła 100 MBS, wynik dwukrotnie lepszy niż Aruba i Cisco. Co ciekawe, po odjęciu jednego zestawu przepływność spadła do 60 MBS. 2.125304 ograniczenie dla połączeń głosowych. Architektura MERU okazała się lepsza również w testach VoIP. Zbudowana sieć była w stanie obsłużyć najwięcej jednoczesnych połączeń. Belanger przyznał, że nie udało się określić górnej granicy, gdyż wszystkie rozmowy zachowały odpowiednią jakość. W przypadku 10 punktów dostępowych z ISCO, sieci WLAN pozwoliła jedynie na 24 połączenia VoIP. Testy 48 i więcej symulowanych transmisji VoIP wykazały, że z ISCO nie zachowuje niezbędnej jakości. Próba z prawdziwymi telefonami VoIP zakończyła się dla ISCO z wynikiem 26 lub 28 rozmów. S. 2.125305. Czy ten test jest obiektywny? Test został przeprowadzony na zlecenie MERU Networks. To może budzić podejrzenia, na przykład wpływ pracowników MERU obecnych podczas badań jest nieznany. Wiara w rzetelność zależy także od tego, co sądzimy o założeniach przyjętych przez Novarum. Być może próby wymyślone przez testerów odbiegają od rzeczywistości. Sampch i Belanger w końcowych wnioskach raportu przyznał, że test z tak dużym stałym obciążeniem jest niezwykły. Przypomina on sytuację, gdy 72 osoby pracujące w tej samej sieci pobierają film z serwera i wszyscy robią to jednocześnie. Belanger dodał, iż mimo że nie jest to sytuacja typowa dla większości sieci korporacyjnych, to infrastruktura powinna sprostać takiej próbie. W przedsiębiorstwach mogą się zdarzyć przypadki, gdy wielu klientów pobiera tę samą informację. Z serwera. Przykładem może być dystrybucja poprawek lub nowych aplikacji. Dlatego przeprowadzone badanie ma sens. Czy test był zrobiony fair? Inżynierowie z ISCO i Aruba nie mieli możliwości skonfigurowania urządzeń podczas testów. W przeciwieństwie do MERU. Wielka szkoda, że tego typu testy należą do rzadkości. Gdyby było inaczej, moglibyśmy porównywać metody przyjęte w trakcie badań i uzyskane wyniki. Bez pytania o obiektywizm testujących. Współzałożyciel Novarum Phil Belanger przyznał, że zdaje sobie sprawę, jak postrzegany może być test i jego wyniki. Podkreślił jednak, że głównym celem badań nie było porównanie osiągnięć danych produktów, tylko zweryfikowanie zachowania się protokołu 802.11 w sytuacji dużego obciążenia i w różnych architekturach. Aruba zarzuciła testującym brak obiektywizmu, błędne założenia i wykonanie. Nie chciała jednak komentować wyników, argumentując, że mogłoby to zostać mylnie odebrane jako usprawiedliwianie się przegranego. Następnie jednak specjaliści z Aruba wdali się w dyskusję z Belangerem. Jednak nie udało się jednoznacznie wykazać złych intencji i błędów popełnionych przez testerów. Konfiguracje kontrolerów i punktów dostępowych były dobrane zgodnie z instrukcjami. Wszelkie odstępstwa zostały udokumentowane w końcowym raporcie i miały na celu poprawę działania urządzeń. Novarum stoi na stanowisku, że badanie było weryfikacją protokołu 802.11.GS. 2.125306 rozwiązaniem nie N, tylko K i V. W roku 2006 zespół z Network LTDG egzaminował sieć opartą na 25 punktach dostępowych http://www.networkworld.com/revives/2006/110606wifitest.html. Wówczas najlepszym producentem okazała się Aruba. Sprzęt MERU nie ukończył sprawdzianu ze względu na problemy z oprogramowaniem. 2 lata później, w opisywanym tutaj teście, przeprowadzonym na własne zlecenie, MERU okazało się najlepszy. Można mieć zastrzeżenia co do formuły badań i sponsora. Konkluzje zawarte w raporcie Novarum wydają się jednak bezdyskusyjne. Zakłócenia współkanałowe od sąsiadujących punktów dostępowych wywierają znaczący wpływ na wydajność obciążonej sieci. Zdaniem Belangera problem wynika ze sposobu działania warstwy MAC 802.11. Nie jest to wina Aruba i Cisco, gdyż one działają zgodnie z istniejącym standardem i nie zawierają mechanizmów, które przeciwdziałałyby spadkowi wydajności. Poruszone w raporcie kwestie są przedmiotem prac IEEE 802.11. Opracowywane standardy 11K i 11V umożliwią lepszą kontrolę punktów dostępowych i klientów. Dzięki temu uzyskiwane przepływności powinny być wyższe. Niestety, prace IEEE trwają. Nam pozostaje jedynie mieć nadzieję, że słabość ta zostanie wyeliminowana. Wielka szkoda, że tego typu testy należą do rzadkości. Gdyby było inaczej, moglibyśmy porównywać metody przyjęte w trakcie badań i uzyskane wyniki, bez pytania o obiektywizm testujących.